Jarosław Kaczyński postawił na swoim. Nie wyrzucił, ale wypchnął Mateusza Morawieckiego, który mając dosyć przepychanek, poszedł na swoje i założył swój klub. Czy Rozwój Plus to kolejna prawicowa efemeryda? Nawet jeśli tak, to warto zobaczyć, kto stoi za jej kulisami, kto stoi na zapleczu i pociąga za sznurki. Warto dowiedzieć się, kim są wszyscy ludzie Mateusza Morawieckiego.
Nowość All Nutrition. Veda Vitamin Water. Funkcja w każdej kropli. Dostępny w sklepie SFD.
Cash Card. Gotówka w internecie. Kup kartę za gotówkę i płać nią anonimowo w sieci.
Zanurz się w sztynorcie. Twoja przystań, twój port na Mazurach.
Lato w stylu Kanał Zero. T-shirty, koszula hawajska, klapki, ręczniki i cała masa letnich gadżetów. Wejdź na zerosklep.pl.
Muszę zacząć od osobistych podziękowań dla Jarosława Kaczyńskiego. Ze względów rodzinnych przeżywam ostatnio dość trudne chwile, ale Jarosławowi Kaczyńskiemu udało się jedno. Otóż kiedy dowiedziałem się, co wykombinował, co wykoncypował, to po raz pierwszy od kilku dobrych dni wybuchnąłem szczerym, głośnym śmiechem. Jarosław Kaczyński ograł wszystkich, brzmią komentarze. Mistrz, to majstersztyk, to arcymistrz sejmowych gier, to po prostu polityk doskonały. Cieszą się wszyscy jego zwolennicy i naprawdę rozumiem ten ich zachwyt. Kaczyński rzeczywiście znowu wszystkich ograł. Ograł, bo tak wypychał Mateusza Morawieckiego, żeby ostatecznie go jednak nie wypchnąć. Żeby go po prostu nie wyrzucić. Upokorzony Morawiecki dowiedział się oczywiście, że jest niemieckim agentem. Upokorzony Morawiecki dowiedział się, że chciał głodzić polskie dzieci. No wiadomo, jak to Niemiec. I w ogóle tak naprawdę nie wiadomo, jakim cudem znalazł się w tym rządzie. No dobrze. Ale jednak łaskawy Jarosław Kaczyński pozwolił mu w PiS-ie zostać. Kaczyński pozwolił mu w PiS-ie zostać z jednego oczywistego powodu. Nie, i nie chodzi o pieniądze. Otóż gdyby Kaczyński wyrzucił Morawieckiego, to w oczach prawicowej widowni to Kaczyński byłby winny, a Morawiecki byłby biedną, niewinną, skrzywdzoną ofiarą. Ale nie, Jarosław Kaczyński tego nie zrobi. On pozwolił Morawieckiemu odejść. On pozwolił, by to Morawiecki wziął na siebie odium prawicowego zdrajcy, rozbijacza prawicy. Człowieka, który zdradził najświętszą prawicową matkę partię. A Jarosław Kaczyński? Jarosław Kaczyński zdaniem jego zwolenników kwitnie. Kwitł tak w 279 roku przed naszą erą niejaki Pyrrhus, który po bitwie pod Ausculum miał powiedzieć: jeszcze jedno takie zwycięstwo i zostaniemy zniszczeni. Jarosław Kaczyński odnosi kolejne wielkie zwycięstwo nad wymyślonymi, wynalezionymi przez siebie wrogami wewnętrznymi w swojej partii. Tyle tylko, że wyborcy, tyle tylko, że ludzie mają już tego serdecznie dosyć. Mają tego powyżej dziurek w nosie. No po prostu nie da się już słuchać o tym PiS-ie, który ciągle zajmuje się sobą, a nie nami, nie wyborcami. No cóż, ale za to najważniejsze, że Kaczyński jak Pyrrhus znowu wygrał. Ale zostawmy starożytności i wróćmy do tego, co dzieje się na naszych oczach. No więc w czasie, kiedy pisowcy świętują, bo pozbyli się już tych okropnych zdrajców, tych Niemców, którzy chcieli głodzić dzieci, no to ludzie Morawieckiego zakładają własny klub. Mateusz Morawiecki stanie na początku na jego czele i to jest ruch dość oczywisty. Natomiast klub będzie się dopiero powoli tworzył i co z niego wyniknie, to też się dopiero okaże. Co wiemy już teraz? No wiemy głównie to, że oni oczywiście nie chcieli tak naprawdę sami odchodzić. Oni chcieli być wyrzuceni, no ale jak już powiedziałem, złowrogi Kaczafi nie dał im tego komfortu i nie wyrzucił ich na zbitą twarz. Tak właśnie. Tylko po prostu pozwolił im odejść. I oni oczywiście doskonale rozumieją tę kalkulację. Wiedzą, że teraz będą okrzyknięci zdrajcami, ale niechęć do bycia grillowanym przez Kaczyńskiego i jego ludzi była silniejsza. W związku z tym ogłosili powstanie nowego klubu, klubu Rozwój Plus. I od razu pojawiły się pytania, czy nowy klub będzie chciał mieć swojego wicemarszałka Sejmu. No bo powiedzmy to sobie otwarcie, wicemarszałek Sejmu to nie tylko te kilka złotych więcej do pensji dla owego szczęśliwca, to nie tylko limuzyna i gabinet, ale to także prestiż i dla niego, i dla całego ugrupowania. No więc zanim jeszcze ten klub się ukonstytuował, to już się pojawiło nazwisko Marcina Horały, który miałby być owym wicemarszałkiem Sejmu. Horała to były wieloletni poseł Prawa i Sprawiedliwości. Przez ostatnie lata rządów Mateusza Morawieckiego był wiceministrem infrastruktury i pełnomocnikiem rządu do spraw CPK. I z tym CPK dał się skleić. To znaczy nawet po wyborach założył stowarzyszenie na rzecz rozwoju CPK razem z Pauliną Matysiak, znaną bestią z Kutna. No i Horała stał się taką twarzą owego rozwoju. No więc któż byłby lepszym kandydatem na wicemarszałka partii, która ma w nazwie rozwój, niż dżentelmen, który owym rozwojem się zajmował. No i nie trzeba było długo czekać na odpowiedź Prawa i Sprawiedliwości, czyli tego głównego Prawa i Sprawiedliwości, tego z Jarosławem Kaczyńskim, bo oni oczywiście teraz już też mają swojego kandydata na wicemarszałka Sejmu. Jest nim Marcin Ociepa. To były poseł od Gowina, mówiąc wprost, nieprzesadnie barwny. A mówiąc jeszcze bardziej wprost, kompletnie bezbarwny. Znaczy jest to człowiek o charyzmie dość ujemnej, ale był wiceministrem w kilku resortach, między innymi wiceministrem obrony. No i w nagrodę za to, że wytrwał przy Jarosławie Kaczyńskim, ma być teraz wicemarszałkiem Sejmu. I to jest zaskakujące, bo tu widzimy pewną odmianę w podejściu Prawa i Sprawiedliwości, które od początku tej kadencji, od jesieni 2023 roku, głosiło, że wicemarszałkiem Sejmu z PiS-u, w końcu największego klubu w Sejmie, musi być Elżbieta Witek. Elżbieta Witek, czyli była marszałek Sejmu, była szefowa właściwie nazywanego gangiem tapirów, grona pań, które ją wspierały. No więc szefowa gangu tapirów nie została wicemarszałkiem Sejmu, a obrażony PiS stwierdził, że w takim razie go to w ogóle nie interesuje i on może wicemarszałka nie mieć. No ale jak się okazało, że palec podnosi grupa Morawieckiego, to oni stwierdzili, że nie, że jednak im się należy bardziej. Czy więc dojdzie do konfliktu o wicemarszałka? No więc najpierw głos zabrał Mateusz Morawiecki, który ostentacyjnie poparł Marcina Ociepę.
No ja czuję się ojcem chrzestnym tutaj Marcina Ociepy, kandydatury na wicemarszałka, ponieważ przez 2 lata i 8-9 miesięcy ktoś inny był kandydatem po naszej stronie, a tutaj nagle się okazało, że kandydatem jest Marcin Ociepa. Marcin, trzymaj się, będziemy głosować oczywiście za tobą.
Ale Morawiecki nie może liczyć na jakąś wzajemność, bo Jacek Sasin już mówi, że nie widzimy powodu, dla którego należałoby rozdymać nadmiernie prezydium Sejmu. W końcu prezydium Sejmu, w końcu Sejm podjął uchwałę, że wicemarszałków będzie tylu a tylu. No więc generalnie należy się nam tylko jedno miejsce. Dla ludzi Morawieckiego miejsca więc nie ma. Klub, który jeszcze nie powstał, czyli owi ludzie Morawieckiego, mówią, że w takim razie, po pierwsze, uchwałę Sejmu można zawsze zmienić, a po drugie, im się to należy jak psu kość, są w końcu mniejsze kluby koalicyjne, między nami mówiąc także opozycyjna Konfederacja jest dużo mniejszym klubem niż Rozwój Plus, które mają owe te kluby wicemarszałków, no więc dlaczego Rozwój Plus miałby nie mieć? Czym to się skończy? Nie wiem. Na razie śmieje się z tego marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który mówi, że on generalnie teraz to ma wakacje, nie ma zamiaru niczego zmieniać i w ogóle wrócimy do tematu jesienią. Owe wakacje, o których wspomina marszałek Czarzasty, dla ludzi Mateusza Morawieckiego będą bardzo pracowite, bo będą musieli zakładać struktury swojej nowej partii, nie partii, swojego stowarzyszenia. No ale w takim razie my przyjrzymy się, kim są owi ludzie Mateusza Morawieckiego. I tu najpierw mały wtręt. Otóż Mateuszowi Morawieckiemu często stawia się taki zarzut, że on o swoich ludzi nie dba, że ich nie wspiera, że jest mało empatyczny, a mówiąc inaczej, ma ich wszystkich w nosie, wpatrzony jest tylko w siebie. Gdyby nawet tak było, to dla tej jednej postaci zrobił wyjątek. Tą postacią jest Joker w owej talii kart Mateusza Morawieckiego, ten dżentelmen, którego widzicie, czyli Mariusz Chłopik. Mariusz Chłopik, tak. Ja wiem, że wielu z Państwa nie słyszało tego nazwiska, bo to nie jest polityk zawodowy, to nie jest poseł. To jest człowiek z zaplecza, to jest szara eminencja Mateusza Morawieckiego, to jest jego prawa i lewa ręka, to jest człowiek do specjalnych poruczeń. On przez krótki moment był nawet wiceszefem Centrum Informacyjnego Rządu, ale później poszedł do specyficznie rozumianego, bo państwowego biznesu. Był między innymi w PKO BP, a później był związany i chyba nadal jest z Legią Warszawa. Ten specjalista od marketingu jest rzeczywiście związany z Morawieckim od wielu lat. To w końcu były harcerz, jeden z wielu w gronie stronników Morawieckiego i pasuje do tego grona idealnie. Mówiąc też, zdradzając pewne kulisy, muszę wspomnieć, że on nigdy nie był w PiS-ie wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości, szczególnie lubiany. Znaczy, niektórzy wręcz nazywali go Wachowskim Morawieckiego. Nie dlatego, żeby młody w końcu 30-paroletni Mariusz Chłopik miał jakieś podejrzane związki z poprzednimi służbami. Nie, ale rzeczywiście nie jest to polityk, nie jest to postać nadmiernie transparentna. Co o nim wiadomo? No, z ciekawostek wiadomo na przykład to, że jego żoną jest Elżbieta Radziwiłł. Tak, z tych Radziwiłłów, córka Konstantego Radziwiłła, byłego pisowskiego ministra zdrowia, a później ambasadora na Litwie. No więc Elżbieta Radziwiłł jest żoną Mariusza Chłopika. No i tworzą, zdaje się, szczęśliwą rodzinę. Ale o ile Chłopik jest szarą eminencją, nie jest politykiem, to reszta to politycy z krwi i kości. I ci dwaj najbliżsi Mateuszowi Morawieckiemu to europosłowie. Pierwszym jest Michał Dworczyk. Skądinąd też były harcerz Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Przez lata związany z Prawem i Sprawiedliwością. Krótko był wiceministrem obrony, a później poszedł do Morawieckiego, stał się szefem jego kancelarii i jego prawdziwą prawą ręką w rządzie. Otóż był to człowiek od takich politycznych, specjalnych poruczeń. Kiedy trzeba było coś załatwić, to tam wysyłano Dworczyka. Kiedy trzeba było załatwić cokolwiek, to znaczy zająć się tymi w PiS-ie, którzy na przykład chcieli zmienić front i w Sejmiku Łódzkim przejść na stronę Platformy, to wysyłano tam Dworczyka, który im tłumaczył grzecznie, ile stracą, jeśli opuszczą Prawo i Sprawiedliwość. Ale Dworczyk był także człowiekiem od innych, znacznie poważniejszych zadań. To on był rzucony razem z kilkoma innymi na taki główny front walki z pandemią, na organizowanie pomocy. To on był w końcu bardzo zaangażowany w sprawy ukraińskie i wspieranie Ukrainy na początku wojny, wtedy kiedy w 2022 roku Rosja napadła na Ukrainę. Dworczyk do dzisiaj jest ścigany przez prokuraturę i pomaga mu oczywiście immunitet europosła, no ale ciągle pojawiają się kolejne akty oskarżenia właśnie za te lata, kiedy był prawą ręką Morawieckiego. No i jeszcze jedno, Michał Dworczyk jest jako polityk skłócony bardzo mocno i skutecznie z dolnośląskim PiS-em, między innymi z panią marszałek Witek. No jest z nimi dokumentnie skłócony i on był jednym z tych ludzi Morawieckiego, którzy parli najmocniej do szybkiego rozstania, do tego, by pójść na swoje. Tyle Dworczyk, bo drugim eurodeputowanym jest Piotr Miller. Tego pana możecie państwo kojarzyć, bo ten młody człowiek był rzecznikiem rządu Mateusza Morawieckiego. Nie był, zdaje się, harcerzem, ale trafił jakby do polityki trochę z innego klucza. Otóż jego ojciec, Edward Miller, to bardzo znany działacz podziemnej jeszcze Solidarności, a po 1989 roku przez dwie kadencje poseł najpierw Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, to znaczy tuż po 4 czerwca 1989 roku, a później poseł Solidarności. Piotr Miller rzeczywiście szybko stał się jednym z najbliższych współpracowników Mateusza Morawieckiego i pozostaje mu wierny do dzisiaj. Jest więc w Rozwoju Plus. No dobrze, ale oni obaj są w Brukseli. A kto będzie wiódł prym w klubie Mateusza Morawieckiego w Sejmie? Kto będzie wiódł prym w Warszawie? O Marcinie Horale już wspominałem. Trzeba by powiedzieć, że taką postacią ważną, chociaż może w drugim szeregu, będzie Łukasz Schreiber. O ile Mateusz Morawiecki będzie liderem klubu i jego twarzą, to Schreiber ma się zająć taką organizacją wszystkich prac nowego klubu parlamentarnego. Łukasz Schreiber to człowiek, o którym mógłbym powiedzieć same superlatywy. Znaczy, najpierw może o tym, że ma podobną drogę do polityki jak Piotr Miller, bo jego ojciec Grzegorz Schreiber również przez wiele lat był posłem i to posłem PiSu. Ale owe zalety nie polegają na tym, że ma znanego ojca. To jest bardzo inteligentny człowiek. To jest erudyta, to jest szachista. To jest człowiek, który przez wiele lat był posłem, był nawet ministrem w kancelarii Mateusza Morawieckiego. No ma po prostu same zalety. Ma tylko jedną, powiedzmy, rysę. Dość poważną rysę na tym pięknym wizerunku. Tą rysą jest jego życie prywatne. Otóż Łukasz Schreiber ma właśnie trzecią żonę. Z pierwszą, no zdarza się, miał dziecko, rozwiódł się. Ale dwie następne to celebrytki. Panią Mariannę wszyscy niestety znacie. Nawet jeśli nie chcielibyście znać, to ona nie pozwala o sobie zapomnieć. Więc tak, to jest była żona Łukasza Schreibera. Nazwisko ma przecież po mężu. A teraz pojawiła się trzecia pani Schreiber, również celebrytka, również robi sobie z nim dziwne zdjęcia i sesje zdjęciowe. I aż chciałoby się zapytać, jak ten cichy, spokojny, no taki małomówny ścichapęk. Jak on może sobie wybierać? Ale dobrze, nie było tego pytania. Nie było tego pytania. No w każdym razie sami rozumiecie, że trudno postawić na przykład na czele nowego klubu, konserwatywnej w końcu partii, człowieka, który ma trzecią żonę i z którą właśnie celebruje swoje miodowe miesiące w ten sposób, że robi sobie dziwne sesje zdjęciowe. No dobrze, Schreiber ma trzecią żonę, ale jedną, pierwszą i tę samą ma Paweł Jabłoński. To taki medialny fighter nowej grupy Morawieckiego. To skądinąd nic dziwnego, że ma jedną żonę. Ten prawnik z wykształcenia, zresztą skądinąd wzięty adwokat, zaczynał swoją karierę nie gdzie indziej, jak właśnie w Ordo Iuris. No więc ja wiem, że tam też różnie bywało, ale z tych, co to raczej wierni są temu, o czym głośno mówili. No więc Paweł Jabłoński ma jedną żonę, jak na razie jedno dziecko i znany jest z tego również, że przez ostatnie lata, to znaczy ostatnie lata rządów Mateusza Morawieckiego, był wiceministrem spraw zagranicznych i to takim rzeczowym, chwalonym, dość powszechnie lubianym. Teraz trafia do Sejmu jako człowiek, który o dziwo bardzo dobrze ogarnia media społecznościowe i który rzeczywiście bardzo dobrze wypada w sejmowych dyskusjach, bardzo dobrze prezentuje się w studiu telewizyjnym.
Lato w stylu Kanał Zero. T-shirty, koszula hawajska, klapki, ręczniki i cała masa letnich gadżetów. Wejdź na zerosklep.pl.
Tyle o Pawle Jabłońskim. Jego wspólnikiem w owej kancelarii adwokackiej, bo wspominałem o tym, że jest wziętym adwokatem, jest inny dżentelmen, jest Krzysztof Szczucki. No, powinienem powiedzieć pan profesor Krzysztof Szczucki, bo Krzysztof Szczucki jest doktorem habilitowanym prawa i on za rządów Morawieckiego był takim szefem think tanku rządowego, czyli Rządowego Centrum Legislacyjnego. To jest facet, który to wszystko ogarnia. I można byłoby powiedzieć, że no, też nie można się do niego przyczepić, no, gdyby nie fakt, że jednak można. Można, w każdym razie prokuratura twierdzi, że można, bo zdaniem prokuratury Szczucki miał zatrudniać w Rządowym Centrum Legislacyjnym na użytek własnej kampanii wyborczej ludzi. No, czyli zatrudniał ludzi dla swoich potrzeb, ale płaciło mu za to państwo. Czym to się skończy? Powiem szczerze, pewnie niczym, czyli długimi oskarżeniami, a na końcu umorzeniem śledztwa. Natomiast rzeczywiście jednego Szczuckiemu odmówić nie można. Jest sympatyczny, miły i bardzo inteligentny. I to samo można by powiedzieć o Januszu Cieszyńskim, kolejnym z ludzi Mateusza Morawieckiego. Cieszyński to taki ekspert, no znów, z pewną rysą na wizerunku. O rysie za moment, a najpierw o jego eksperckim dorobku. Bo wszystko można o Cieszyńskim powiedzieć, ale jedno trzeba mu oddać na pewno. Wszyscy, bez względu na to, w jakiej są partii, podkreślają, że był bardzo dobrym ministrem cyfryzacji. Między innymi jego oślemu uporowi zawdzięczamy nie tylko to, że mamy internetowe konto pacjenta, na które przychodzą nam recepty, ale mamy między innymi aplikację mObywatel. Znaczy, to, co było rozgrzebane, on wziął i doprowadził do końca. Mamy mObywatel, mamy dowody osobiste, prawo jazdy i wszystko we własnym telefonie. No i nawet takie melepety technologiczne jak ja potrafią z tego korzystać i zawdzięczamy to wszystko jednej osobie, jednej postaci, właśnie Januszowi Cieszyńskiemu. Ale on był także wiceministrem zdrowia. I tutaj już był chwalony tylko przez niektórych, bo to rzeczywiście bardzo ogarnięty człowiek. Owo IKP, czyli to internetowe konto pacjenta, to właśnie z czasów, kiedy pracował jeszcze w resorcie zdrowia, ale wtedy pojawiła się owa rysa na wizerunku. To znaczy sprawa respiratorów z czasów pandemii. Oczywiście Cieszyński się broni, skądinąd słusznie, że nawet Bodnarowa, a teraz Żurkowa prokuratura nie jest w stanie mu postawić żadnych zarzutów. Ale to nie ma żadnego znaczenia niestety, bo to się do niego przykleiło i się odkleić nie chce. I wszyscy mówią o tych nieszczęsnych respiratorach. To jest oczywiście pokłosie pandemii, czyli czasów, w którym opozycja wściekle atakowała rząd, że nie jest przygotowany, nie wiem, na więcej szpitali, że nie ma maseczek, że nie ma respiratorów, nie ma wszystkiego. A kiedy rząd zaczął spełniać owe życzenia opozycji, to opozycja zaczęła ich atakować, że tego wszystkiego za dużo i w ogóle nie wiadomo skąd kupujecie i na pewno to jest za drogo. No więc zostawmy tę historię z Januszem Cieszyńskim, zostawmy, chociaż nie zostawmy jeszcze Janusza Cieszyńskiego. Skoro wspominamy o życiu osobistym, to ważną postacią w życiu Janusza Cieszyńskiego jest jego żona, skądinąd postać publiczna. Była wiceminister cyfryzacji, ale nie wtedy, kiedy Cieszyński pracował w tym resorcie, bo ona później pracowała w polskich sieciach energetycznych. Skądinąd świetna prawniczka Wanda Buk. No ale w Sejmie są nie tylko gwiazdy, te postaci pierwszoplanowe, ale również inni skądinąd ciekawi posłowie, którzy znaleźli się w gronie stronników Mateusza Morawieckiego. Znalazła się tam Monika Pawłowska, ta pani, którą teraz Dariusz Madecki odsądza od czci i wiary, pokazując jej zdjęcia z marszów kobiet i z czarnych protestów. Tak, rzeczywiście, to jest ta sama pani. Ona była posłanką Lewicy, ba, ona była wiceszefową klubu parlamentarnego Lewicy, ale później przeszła najpierw do Porozumienia Jarosława Gowina, a później po prostu do PiSu. No więc Monika Pawłowska, działaczka kobieca, znana właśnie z owych wystąpień proaborcyjnych, od jakiegoś czasu już o tym wszystkim nie mówi i jest w PiSie, a teraz, znaczy była w PiSie, bo teraz jest u Mateusza Morawieckiego. Tego dżentelmena znacie wszyscy, to oczywiście Marek Jakubiak. Być może nie był we wszystkich partiach prawicowych, ale koło wielu się kręcił. Marek Jakubiak, czyli biznesmen, czyli browarnik, czyli człowiek raczej powszechnie lubiany. To znaczy może nie powszechnie, ale dobra, niech będzie. Ja go lubię, bo jest po prostu przesympatyczny. Więc Jakubiak szybko się odnalazł od samego początku w zasadzie w Stowarzyszeniu Rozwój Plus i jest razem z Mateuszem Morawieckim. No choć bez wątpienia nie można o nim powiedzieć, by był to najmłodszy poseł. To nie jest ta grupa tych młodych 40-latków, którzy no, dają taką twarz Rozwojowi Plus. Jeszcze starszy, wręcz najstarszy z tego grona jest profesor historii i intelektualista Ryszard Terlecki. Ja wiem, że kiedy mówię o nim intelektualista, to możecie się uśmiechać, ale to jest prawdziwy profesor, prawdziwy intelektualista, bardzo inteligentny człowiek, a o bardzo ciekawym życiorysie. No to pewnie wszyscy wiecie, że był jednym z pierwszych hipisów w Polsce. Ksywa Pies wzięła się stąd, że kiedy razem ze swoją słynną dziewczyną, Korą, tak, tą Korą z Manamu, tą Korą, którą właśnie widzicie, no to właśnie z nią za młodych czasów jechał autostopem z Krakowa nad morze. Zatrzymała ich milicja obywatelska i się pyta, co to za takie dziwadła. I oni mówią, że są hipisami. Ale czym? Pyta milicjant, który śliniąc ołówek tam to wszystko zapisuje. No hipis, hip pies, bo tak się z angielskiego to wszystko nazywało. No więc hip uciekło, został tylko pies. No i pamięć o burzliwej młodości, pięknej byłej dziewczynie i dawnej sławie, która nagle zmieniła się w działalność polityczną, wcześniej naukową. A na koniec postać, o której absolutnie nie słyszeliście i której ja nawet nie rozpoznałbym z wyglądu. Jest to też poseł dawniej Prawa i Sprawiedliwości. Zdecydowanie człowiek Mateusza Morawieckiego, bo człowiek zaplecza Krzysztof Kubów. Nie pytaj mnie, Danielu, czy to jest ten, jeśli chcesz go pokazać, bo ja nie wiem, czy to jest ten. Otóż Krzysztof Kubów jest kompletnie nieznaną postacią. On nigdy nie występuje publicznie. No ale podobno mógłby, bo to podobno bardzo inteligentny człowiek. Był ministrem w rządzie Morawieckiego, ministrem w kancelarii Morawieckiego, tak należałoby powiedzieć. Był szefem jego gabinetu. No i rzeczywiście z Mateuszem Morawieckim Krzysztof Kubów, bo o nim mowa, związany jest od dawna. I bez wątpienia jest tam bardzo ważną figurą. O ludziach można by jeszcze długo mówić. Mógłbym te nazwiska długo wymieniać. Mógłbym wymienić te 40 osób, a nawet jeszcze parę innych dorzucić. Tych, którzy są na zapleczu, którzy są z tyłu. To często byli współpracownicy Morawieckiego, którzy teraz są w biznesie. Ale najważniejsze pytanie brzmi jednak inaczej. Bo najważniejsze pytanie oprócz tego, kim są ludzie Morawieckiego, brzmi, czy im się uda. Czy im się uda, czy im się uda zaistnieć, czy nie staną się efemerydą. Patrząc na historię, można by powiedzieć, że szanse mają niewielkie, bo przed nimi wielu próbowało. Było to słynne stowarzyszenie Polska XXI wieku, które tam ciągle zmieniało nazwy, tam zdaje się jakiś plus się pojawił, albo się mylę, bo tego była cała masa. To stowarzyszenie, w którym był Ludwik Dorn, w którym był Kazimierz Michał Ujazdowski, w którym był Paweł Zalewski, no ale oni zniknęli. A raczej rozpierzchli się po innych ugrupowaniach. Zalewski jest dzisiaj w PSL-u, a Kazimierz Michał Ujazdowski jest senatorem z poparcia Platformy. Ale była też na przykład PJN, Polska jest najważniejsza. To słynne ugrupowanie, z którego szefową była Joanna Kluzik-Rostkowska, był tam Paweł Kowal, był tam Paweł Poncyliusz. Te wszystkie postaci trafiły do Platformy. No i pytanie, czy Rozwój Plus pójdzie tą drogą, wydaje się oczywiste i odpowiedź chyba też jest dość prosta. Raczej nie. Znaczy nie wyobrażam sobie tych ludzi w sojuszu z Donaldem Tuskiem. Natomiast to jeszcze nie oznacza, że im się uda. Będzie bardzo trudno, bo być może niektórzy z nich są intelektualnie gotowi do tego, by Polską rządzić. Pytanie jest ważniejsze, czy są w stanie trafić do waszych serc, czy są w stanie porwać was, wytworzyć jakąś emocję, która spowoduje, że polubicie ich. W każdym razie na tyle, by na nich głosować. To wydaje mi się również bardzo trudne i to nie dlatego, że mało tam postaci z jakąś szczególną charyzmą. To pytanie jest trudne, bo polska polityka widziała już różnych. Widziała i młodych, i starych. Widziała partię żółtodziobów i partię ludzi doświadczonych. Widziała intelektualistów i takich chłopków roztropków. Wszyscy oni próbowali w polskiej polityce się zadomowić i niektórzy gdzieś tam jeszcze dryfują na obrzeżach. Większość z nich zniknęła, bo właśnie nie potrafili zdobyć serc wyborców. Nie potrafili wyrwać się z tego uścisku duopolu. Czy im się uda? Nie wiem. Zresztą mam takie wrażenie, że nie to jest najważniejsze, bo najważniejsze, i to już zupełnie koniec, wydaje się pytanie, czy Karol Nawrocki za rok nie wkroczy do gry, ich wszystkich nie przywoła do siebie i taki znudzony i zmęczony tymi całymi awanturami i kłótniami ojciec nie powie, dość tego, cisza, macie stanąć w szeregu, ja wam powiem, co macie robić i macie wystartować razem. Czy tak będzie? Przekonamy się już wkrótce.
Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.